To była Aretha Franklin. You will never walk alone. Nigdy nie będziesz szedł, przemierzał trasy sam.
Ale akcent.
Ale to się wpisuje w naszą audycję. Cóż to za...
Że my tu we dwóch idziemy. I jeszcze parę osób przy radioodbiornikach.
Parę tysiące.
Tysiące osób, tak. Już pierwsze SMS-y nadchodzą, tak. Drodzy Państwo, 20:32, a zatem jak co miesiąc, to tak może z przybliżeniem, prawda, spotykamy się z Wami tutaj w zacnym gronie. Jest ze mną oczywiście redaktor Włodarczyk, tak? Jacek, tak, jest obecny. Obecny. Tak jest, właśnie, bardzo, bardzo, wszystko się składa. Naprawdę, powiedziałeś, tak jest przed chwilą, tak?
Tak jest. Tak jest.
O, tak jest, bardzo dobrze. I jestem, powiedziałeś.
Jestem.
Jesteś?
Jestem.
Jesteś. Otóż to.
A jem.
O, właśnie, drodzy Państwo, spotykamy się w naszym wieczorze franciszkańskim w programie Pytania Nieobojętne z wielką radością, jak zawsze. I dzisiaj nasz temat jest troszeczkę inspirowany wydarzeniami właśnie poranka, dnia dzisiejszego, a mianowicie w naszym łódzkim seminarium franciszkańskim w Łagiewnikach dziewięciu moich młodych współbraci złożyło dzisiaj profesję uroczystą, czyli inaczej mówiąc, śluby wieczyste, przez co w sposób ścisły na zawsze związali się z naszą rodziną zakonną, zostali do niej włączeni. To są takie śluby, które ich wiążą już na amen, na wieki.
Profesja solemna.
Profesja solemna w odróżnieniu od symplicznej, czyli czasowej. Drodzy Państwo, postanowiliśmy zatem z redaktorem Włodarczykiem porozmawiać dzisiaj nieco na ten temat, na temat samych ślubów, na temat ich istoty, na temat tego, po co w ogóle komu takie śluby są, po co je składać, czemu one w życiu mają służyć. Chcemy się im nieco przyjrzeć, bo cóż to ci młodzi franciszkanie dzisiaj ślubowali. Na te pytania będziemy próbowali odpowiedzieć, co oni ślubowali, po co ślubowali. O każdym ślubie spróbujemy coś też powiedzieć. Powiemy my, ale powiedzą również i goście, którzy są już do udziału w naszej audycji zaproszeni, chociaż nie ma ich z nami tutaj w studio, ale będziemy próbowali się z nimi łączyć. To są ludzie, którzy na co dzień żyją ślubami zakonnymi. Powiem już teraz, że to będzie dwóch księży, dwóch kapłanów i siostra zakonna. Mam nadzieję, że do wszystkich uda nam się dodzwonić i będziemy mogli z nimi zamienić kilka słów na ten temat. Na początku naszej audycji coś tutaj muzycznego właśnie na temat naszej jakże umiłowanej przez franciszkanów, przez samego świętego Franciszka, pani ubóstwo. Tak Franciszek nazywał tę, którą zaślubił właśnie w ślubach zakonnych. Ta, która była jego wybranką, ubóstwo właśnie, i znakomicie przedstawiony temat czy motyw przez państwa Mencel w oratorium o świętym Franciszku, transitur z oratorium o świętym Franciszku, wykonane z okazji 800-lecia istnienia naszego zakonu w zeszłym roku na Rynku Krakowskim. Piękny utwór, piękny całościowo, ale piękny także w tym wyjątku poświęconym ubóstwu.
Mieszkałam w kraju, cóż można chcieć więcej. Bogiem. Podstępem
Na cześć i chwałę Najświętszej Trójcy. Ja, brat Michał Marianowak i tak dalej. Rozpoczynamy w ten sposób.
Byłeś? Oczywiście.
Byłeś i słyszałeś?
No.
Mój Boże.
Oczywiście.
Czyli się nie wyprę.
Byłem i słyszałem, potwierdzam, żeś złożył.
Drodzy Państwo, są tacy szaleńcy, wariaci, psychicznie chorzy, nienormalni, którzy jeszcze ciągle takie rzeczy robią. Dzisiaj 9 młodych naszych braci złożyło śluby wieczyste. Ślubowali, że na zawsze będą żyć w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. To są te 3 śluby, które składamy właściwie wszyscy zakonnicy w każdym zakonie. W naszym przypadku franciszkańskim te śluby są symbolizowane przez 3 węzły, które mamy zawiązane na sznurku. A, uprzedziłem, ale proszę pana Jacka.
Chciałem zabłysnąć, a to nic.
Proszę pana Jacka, przypominam, że na to pytanie odpowiadaliśmy w naszym suplemencie, więc ono też nie jest tajne dla tych, którzy nas słuchają. Ale w naszym przypadku rzeczywiście symbolem złożonych ślubów są węzełki. Częstokroć pytanie, które się wiąże z tymi węzełkami, czy będzie ich więcej? Ja zawsze odpowiadam, że dałby Bóg, żebyśmy te 3 zachowali, to już by było naprawdę cudownie, a o innych będziemy myśleć kiedy indziej. Nie będzie więcej, te 3 śluby składamy my jako franciszkanie, choć istnieją oczywiście zakony, które składają śluby dodatkowe, jeszcze na pewno o tym dzisiaj powiemy, ale drodzy Państwo, trzeba zacząć od tego, no właściwie jakie motywy, prawda, kierują ludźmi. Po co tak naprawdę ludzie składają śluby? I to pytanie oczywiście kieruję do redaktora Włodarczyka, który jako nasz omnibus tu wiedzący, znający się na wszystkim, prawda, bardzo chętnie nam odpowie w swej przenikliwości, dlaczego ludzie się na to dzisiaj ciągle decydują.
No bo są staromodni.
Jakże trafna odpowiedź.
Na co takie śluby, no.
No właśnie.
Po co to się wiązać?
To komu to?
Po co to się wiązać, obiecywać, jak i potem i tak się nie wywiązują.
O, dziękuję ci Jacku, bo to jest naprawdę fantastyczne spojrzenie świata na ludzi, którzy składają śluby. Tak, to jest powszechne myślenie. Mów dalej, bo jeszcze
dalej?
Możesz...
Tak,
ja oczywiście.
Ale ja mówię w kontekście ogólnym ślubów.
Tak, no mów, co ci jeszcze tam w sercu gra. Tak. Ukaż nam swoje oblicze świata.
Wolę nie ukazywać jednak.
Tak.
Po cóż składają? No nie wiem, po co składają.
No właśnie.
Z nudów?
No właśnie.
Może nie mają innego zajęcia?
Właśnie, to oczywiście...
Wyboru życiowego?
Oczywiście, drodzy
to
państwo...
To jest taka ekstrema, ja przepraszam, oczywiście.
Ja staję w obronie redaktora Włodarczyka, bo on oczywiście prowokuje i to jest jasne i zrozumiałe, ale to jest pytanie, które naprawdę wielu osobom, no może spędza sens oczu, to trochę zbyt dużo powiedziane, ale staje w poprzek życia, to znaczy...
Ja już o tym kiedyś mówiłem, że znajomy lekarz mówił, że nie ma czegoś takiego jak powołanie i wybór taki właśnie poprzez złożenie ślubów, no to jest czysty wybór drogi życiowej, tak samo jak droga kominiarza, czy elektronika, który montuje komputery. No. Tak. To po prostu zawód, czysty wybór życiowy na następne kilkadziesiąt lat.
Jacku drogi, nie wiem, czy ty wiesz, czy pamiętasz, bo na pewno miałeś w ręku i czytałeś regułę franciszkańską. Co tam jest napisane w 1 rozdziale?
Nie wiem, nie pytaj mnie, nie pamiętam,
nie
naprawdę.
Pamiętasz. No możesz nie pamiętać, nie żyjesz nią na co dzień, więc masz prawo, więc nie czynię ci z tego powodu zarzutu, aczkolwiek jak nie sięgniesz po to i nie przeczytasz w najbliższym czasie, to wierz mi, że cię kopnę w kostkę.
Ała, miało być później.
Drodzy Państwo, w 1 rozdziale naszej reguły jest zapisane: reguła i życie braci mniejszych są takie. Zachowywać święto Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żyjąc w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.
Pamięci.
Chciałem to podkreślić, prawda? Tak, my mamy obowiązek tej reguły nauczyć się na pamięć. Oczywiście ja nie twierdzę, że całą ją dzisiaj jeszcze pamiętam. Uczyłem się jej bardzo dawno temu.
Będziemy sprawdzać.
Ale jestem skłonny, jakby jestem w stanie też wiele rzeczy sobie przypomnieć z niej i to o to chodzi. Drodzy Państwo, więc czasem powstawało takie pytanie. Ja pamiętam już na nowicjacie, kiedy byliśmy, nas było 14 nowicjuszy, bardzo często debatowaliśmy o tym wewnątrz tej naszej grupy. No, ale to o co chodzi? To co jest tak naprawdę charyzmatem naszego zakonu? To po co my te śluby mamy składać? To co tak naprawdę, o co tu chodzi? Skoro reguła i życie braci mniejszych jest takie, zachowywać świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przecież to jest obowiązek każdego chrześcijanina. Przecież do tego jest zaproszony każdy wierzący w Chrystusa. No to na czym to życie franciszkańskie polega? Czym ono się różni? I ten dodatek, zachowywać świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żyjąc w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Drodzy Państwo, jeżeli dzisiaj młody człowiek, zostając franciszkaninem, składa śluby wieczyste, to również w tej formule procesji, profesji, oj, mówię, co ja, już mi się plącze język, jest godzina późna, ja dzisiaj jestem po długiej, prawda, podróży i uciążliwej, prawda, katastrofy na drodze, tiry w rowach,
to,
naprawdę.
To później.
To później. Ale oczywiście w formule profesji, czyli w tej formule ślubowania, ci młodzi ludzie dzisiaj mówili, aby wierniej naśladować, prawda, życie Pana Jezusa Chrystusa, aby jeszcze gorliwiej iść za Nim, aby rzeczywiście odwzorować w sobie to, czym jakby żył, czy czego nauczał, czy co głosił Chrystus, składają śluby. A zatem zobowiązują się do pewnych postaw życiowych, które mają ich jeszcze bardziej upodobnić do Chrystusa. Mam nadzieję, że uda nam się te wątki, które się z tym wiążą, rozwinąć, a mianowicie to upodobnienie właśnie do Chrystusa, to naśladowanie Chrystusa, to, że śluby są jakimś swoistym darem. Zobaczcie, drodzy Państwo, że o ślubach zakonnych często się mówi, ja mówię w kontekście franciszkańskim, oczywiście w tym naszym wydaniu, choć śluby zakonne przecież składają wszyscy zakonnicy w różnych zakonach, siostry zakonne, więc trzeba to oczywiście szerzej rozumieć. Ja trochę się odwołuję do naszego podwórka i mówię o naszej regule, o naszych zwyczajach.
To ja mogę coś powiedzieć na ten temat.
O naszych zwyczajach.
Nie.
I o naszej regule.
Nie, ty mówisz o franciszkanach i o trzech ślubach. Ja mogę powiedzieć o innych jeszcze, na przykład w zakonie PR-ów, składanie ślub szczególnej troski w wychowaniu dzieci i młodzieży. Natomiast jezuici składają dodatkowy ślub posłuszeństwa papieżowi w sprawach misji.
Proszę.
Z kolei w zakonie benedyktynów ślubuje się stałość, czyli...
Stabilitas loci.
Obyczaje monastyczne...
Tak.
Konserwatio morum.
No, tak już nie
i posłuszeństwo. Zaś u sióstr misjonarek miłości Matki Teresy z Kalkuty istnieje dodatkowo ślub służby najbiedniejszym z biednych. Natomiast w Towarzystwie Jezusowym, czyli zakonie jezuitów, w ogóle nie ma ślubów czasowych. Po dwóch latach nowicjatu jezuita składa śluby wieczyste, proste, a po odpowiednim czasie próby, zakończonym tak zwaną trzecią probacją, składa tak zwane ostatnie śluby. Jezuita, który jest bratem zakonnym, składa śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Podobne śluby składa jezuita koadiutor do spraw...
No i teraz wytłumacz te wszystkie terminy.
No to już mogę po łacinie przeczytać.
No to na pewno pomoże. Bo ja się nie wyznaję tam w jezuitach.
A jeszcze jest profes czterech ślubów. Składa cztery śluby. Czystości i ubóstwa i posłuszeństwa oraz posłuszeństwa papieżowi we wspomnianych sprawach.
No misji. Proszę, a na przykład siostry szarytki, siostry tak zwane szarytki, zawsze mnie to fascynowało, bo one nie noszą szarych habitów, prawda? I mówię sobie, granatowe siostry, które się nazywają szarytki, to jakiś obłęd, prawda?
Fenomen.
Tak, ale to od szarite, czyli od miłosierdzia, siostry miłosierdzia, nie składają na przykład ślubów wieczystych nigdy. Składają śluby co rok, ponawiają śluby co rok. Są różne zwyczaje, oczywiście zwyczaje związane z konkretnymi zgromadzeniami. Nie o nich chcemy dzisiaj konkretnie mówić. Chcemy mówić o ślubach jako takich, o tym, po co je składać, czemu one służą tak naprawdę w życiu. Chcemy je podsumować, chcemy powiedzieć trochę o każdym z nich. Drodzy Państwo, śluby, tak jak powiedziałem przed chwilą, są taką formą naśladowania Chrystusa. Są darem, który otrzymujemy od Niego i darem, którym my służymy Kościołowi. To jest niezwykle ważne, wiecie, bo my, tak jak już zacząłem mówić, często mówimy o ślubach, że ślubujemy rady ewangeliczne, prawda? Rada czystości, rada ubóstwa, rada posłuszeństwa, ale czy tylko rada, czy też dar? Osoba, której się radzi, ma mniejszą odpowiedzialność niż osoba, której się ofiaruje pewien dar. Dar i zadanie, którym ma posługiwać, prawda? A zatem jak ja sobie uświadamiam, że moje śluby, które złożyłem, są pewnym darem, który mi dał Pan Bóg i którym ja mam posługiwać wobec Kościoła. Ja mam coś, co nie wszyscy mają. To, że ja mam dar ubóstwa, to, że ja mam dar czystości, to, że ja mam dar posłuszeństwa, co oczywiście nie czyni mnie w żaden sposób lepszym, ale wezywa i powołuje mnie do tego, żebym właśnie na tej drodze, na drodze ślubów zakonnych naśladował Pana Jezusa. To sprawia, że ja muszę się tym ślubom oczywiście mocno przyglądać, muszę je coraz głębiej rozumieć, muszę je coraz doskonalej wcielać w życie, muszę ciągle coraz częściej i coraz głębiej się nad nimi zastanawiać. I to nie jest tak, że śluby zakonne składamy raz, prawda, w ten ostateczny sposób wieczysty i już nigdy więcej do nich nie wracamy i potem to już jest życie i to samo idzie. No nie. Oczywiście my ciągle potrzebujemy formacji, ciągle potrzebujemy pogłębiania tego spojrzenia i chcemy też na ten temat dzisiaj spojrzeć w taki sposób trochę pogłębiony, stąd też i udział naszych gości, do których których będziemy już za chwilę, prawda, uderzać, dzwonić, wykonywać telefony i pytać ich, jak oni rozumieją śluby. Natomiast mam nadzieję, że ich spojrzenie również wniesie coś nowego. Drodzy Państwo, zaczęliśmy sobie od tego, po co. Prawda? Jacek nam tu powiedział, rzucił nam światło świata, prawda? Po co ludzie składają śluby? Właściwie świat mówi, nie wiemy po co. Ja przyznam szczerze, może nie do końca w odniesieniu do ślubów, ale poniekąd. Pamiętam, na nowicjacie miałem takie postanowienie, zresztą, które realizuję do dzisiaj, bardzo staram się przynajmniej, że będę chodził w habicie bardzo często. I pamiętam, że jednym z takich motywów było to, że tak sobie mówiłem, nawet jeżeli człowiek jadący w samochodzie spojrzy na mnie i się zdenerwuje i powie, po cholerę ten gówniarz ten habit założył w ogóle i po co on go nosi? I nawet jeżeli on się zdenerwuje i nic więcej z tego nie wyniknie, to już skutek został osiągnięty. To już cel, w którym ja ten habit zakładam na siebie, został osiągnięty.
Zdenerwować człowieka.
Zdenerwować człowieka i doprowadzić do wypadku samochodowego, żeby to jego zdenerwowanie oczywiście się jakoś wyraziło. Nie, wytrącić go z równowagi. To znaczy, żeby on sobie postawił jakiekolwiek pytanie, żeby on się nad czymkolwiek zastanowił w swoim życiu, nawet właśnie w taki sposób, że przez te nerwy, prawda, przyjdzie jakaś refleksja na niego, to już skutek został osiągnięty. I ze ślubami trochę jest podobnie, prawda? I nawet jeżeli świat sobie postawi pytanie, po co ty to robisz tak naprawdę? Nawet jeżeli świat powie, dziewczyno, chłopaku, przecież ty sobie marnujesz życie, przecież ty zamykasz sobie tutaj drogę do szczęścia, przecież ty tutaj się zobowiązujesz do rzeczy, o których w ogóle nie masz pojęcia, prawda? Bo pierwsze śluby w zakonach zwykle składa się w wieku około 20 lat, prawda? Bo jeżeli 19-latek kończy szkołę średnią, przychodzi do zakonu. No dzisiaj najczęściej jest rok postulatu, rok nowicjatu, no to powiedzmy po nowicjacie śluby się pierwsze składa, zwykle na okres jednego roku, no więc ma 21. W moich czasach jeszcze tego postulatu, powiedzmy, nie było, tak bardzo restrykcyjnie nie przestrzegano, nie wprowadzano tego roku. Więc myśmy mieli 20 lat, kiedy składaliśmy pierwsze śluby na rok. No, była kiedyś taka piosenka, cóż wiemy o miłości, mając 16 lat, a cóż wiemy, mając 20, prawda? Pięknie. Cóż wiemy, mając 20 lat, o ślubach, o konsekwencjach ich złożenia, prawda? Cóż wiemy... Proszę bardzo. Neopona tylko poniekąd się wiąże z naszym tematem, powiedzmy sobie szczerze, no ale poszukaj. W każdym razie, cóż my wiemy, prawda, mając 20 czy 21 lat, jakie konsekwencje dla naszego życia będą miały te złożone śluby. I to też jest mądrość zakonów, drodzy Państwo. Nikogo się nie zmusza do tego, żeby on składał śluby wieczyste po pierwszym roku pobytu w zakonie, prawda? Zwykle ta formacja naprawdę zakłada sporo lat, 5, 6, czasem 8, prawda, zanim ten człowiek te śluby złoży, zawsze może je sobie jeszcze odłożyć, prawda, do jakiegoś tam momentu. Jest też ściśle określony czas, który nie powinien przekraczać tam, na przykład w naszym zakonie 9 lat od pierwszych ślubów. Stąd oczywiście zanim ta decyzja w sposób ostateczny zostanie podjęta, to jest cały okres, który moglibyśmy porównać do okresu narzeczeństwa, prawda? Człowiek się przygląda, człowiek jakby wzrasta w tej relacji, w tej bliskości, w tej więzi, prawda, z zakonem. Zakon przygląda się jemu, ta decyzja jest obopólna, prawda? To i zakon musi podjąć decyzję, że tak, pozwalamy ci złożyć śluby w naszej wspólnocie, w naszej rodzinie i ten człowiek, prawda, musi o nie poprosić, tak? Ja chcę złożyć śluby w tej rodzinie zakonnej i tą drogą, na drodze trzech ślubów ewangelicznych rad, prawda, i w tej zakonnej rodzinie i w tej wspólnocie zakonnej chcę dążyć do świętości, bo to jest właśnie ten kierunek. To po to składamy śluby, żeby naśladować Chrystusa, żeby zbliżać się ku Niemu, a co za tym idzie, żeby realizować ideał świętości w naszym życiu. To jest podstawowy motyw, prawda? Naśladowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który był ubogi, który był czysty, święty, nieskalany, który był posłuszny swojemu Ojcu. Zobaczcie, jak pięknie w liście do Filipian o tym czytamy, prawda? Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi i stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Niezwykły obraz Chrystusa, który pokazuje nam tę najdoskonalszą realizację ślubów zakonnych. Po to je składamy, aby się do Niego upodabniać. I to jest szalenie ważne, i to chcę powiedzieć już na samym początku. Jeżeli ja składam śluby dzisiaj, powiedzmy, tak jak moi najmłodsi bracia złożyli je dzisiaj, no ja od moich ślubów upłynęło 6 lat, od ślubów wieczystych, w Barbórkę składaliśmy, pamiętam, to było w świętej Barbary, w sobotę. Bo w naszym zakonie istnieje tradycja składania ślubów wieczystych właśnie w uroczystość niepokalanego poczęcia. Ale kiedy myśmy składali śluby, nalegaliśmy bardzo, żeby to była sobota w okolicach niepokalanego poczęcia, żeby nasi bliscy mogli dotrzeć. Dzisiaj już jest to ipsa die, czyli konkretnie w dzień niepokalanego poczęcia i to było dzisiaj. Ale tak jak powiadam, 6 lat od moich ślubów wieczystych minęło. A zatem, kiedy ja składam śluby wieczyste, to ja nie mówię: Panie Boże, ja Ci ślubuję, że od dzisiaj jestem doskonały i od dzisiaj tę doskonałość realizuję w moim życiu, ale ja w ślubach wieczystych mówię: Panie Boże, od dzisiaj ja zrobię wszystko, co jest w mojej mocy i będę to czynił przez całe moje życie, do ostatniej chwili życia tutaj na ziemi, do ostatniego oddechu, będę czynił co w mojej mocy, żeby w doskonały sposób realizować Twoją wolę, żeby rzeczywiście jak najdoskonalszy sposób jej poszukiwać, żeby wchodzić w te relacje z Tobą w sposób jak najpiękniejszy, jak najlepszy, żeby rzeczywiście zrobić wszystko, co mogę, aby Ciebie naśladować, aby się upodobnić do Ciebie. To jest to, co ja ślubuję tak naprawdę, bo częstokroć przychodzą młodzi ludzie dzisiaj, myślę, że to także wyjdzie w rozmowach z naszymi gośćmi, naszymi tutaj braćmi, kapłanami, którzy również młodzieżą się zajmują, w formacji pracują. Przychodzą młodzi ludzie i mówią: Ojcze, ale ja nie mogę, ja nie dam rady żyć tymi ślubami. Nie? Ja się ich boję, bo to jest chyba za trudne. I ja często mówię: słuchaj, nikt od Ciebie nie oczekuje, że Ty będziesz dzisiaj doskonały, prawda? Oczywiście, jeżeli odczuwasz w sobie absolutną niezdolność, prawda, do życia którymś z tych ślubów i masz co do tego głębokie przekonanie, na przykład, że nie będziesz w stanie żyć w czystości, no to nie wolno Ci ich składać. Ale to, że Ty, powiedzmy, upadasz w jakiś sposób w tych dziedzinach, to, że Ty sobie z czymś tam do końca nie radzisz, to, że Ty dzisiaj jeszcze nie masz takiego poziomu dojrzałości, w którym mógłbyś powiedzieć: tak, doskonale realizuję śluby, które składam, to nie działa jakby przeciwko Tobie. To nie jest coś, co Cię dyskwalifikuje. Wręcz przeciwnie, bo Ty nie ślubujesz Panu Bogu, że jesteś doskonały. Nie stajesz przed Nim i mówisz: Panie Boże, ślubuję Ci, że w doskonały sposób od dzisiaj będę realizował. Nie. Ty Mu ślubujesz, a zanim będziesz ślubował, to lat kilka upłynie, Ty Mu ślubujesz, że postarasz się, zrobisz wszystko, co w Twojej mocy, że dołożysz wszelkich starań, wysiłków do tego, żeby właśnie tych ślubów dochować, żeby na tej drodze go naśladować. I to jest pierwszy i podstawowy i naczelny cel, dla którego młodzi ludzie dzisiaj decydują się na takie szaleństwo. To, co mówiłeś, Jacku, świat nie wie po co. Świat, dla świata taka postawa to jest jakaś postawa oszołomstwa, postawa głupoty, postawa w poprzek, prawda?
Abstrakcja.
Abstrakcja. Po co to komu, nie? Po co sobie ci młodzi ludzie w taki sposób wiążą życie? Oczywiście musimy powiedzieć o ofierze, ale za chwilę o tym powiemy, bo już, prawda, prawda, pół godziny naszego spotkania minęło i ja oczywiście gadam, tak. I już na pewno tam słuchaczka jedna życzliwa pisze, żebym nie zapomniał brać oddechów. Nie zapomnę.
wszystkie były dobre, ale jedna mi służyła wiernie. Godnością swą zauroczyła, duszę wzruszyła. Wielka Pani miłość, czarliwością swą mnie rozkochała, umysł
Radio Niepokalanów 127 FM i 98,6 FM w Łodzi i okolicach. Słuchają Państwo programu Pytania Nieobojętne.
Oczywiście nie podaliśmy od początku naszych danych kontaktowych. Jak zawsze nasza antena jest otwarta dla Państwa. Ten temat wcale nie sprawia, że mniej. Zachęcamy do udziału, zachęcamy do tego, że może coś podzielić się, prawda? Może zapytać, może słuchają nas też osoby, które żyją ślubami, które złożyły śluby, więc takie osoby również zapraszamy.
Ale czy tylko zakonne?
No niekoniecznie. Być może ktoś złożył śluby prywatne, prawda? Może są takie osoby również. Możemy, prawda, takie też dzisiaj świadectwa tutaj przyjąć na antenie. Drodzy Państwo, numer telefonu to jest 22 47 30 560, 22 kierunkowy 47 30 560 i SMS-owy numer kontaktowy to 601 777 277. 601 777 277. Antena jest również dla Państwa otwarta, do Państwa dyspozycji. Mówiliśmy o tym pozytywnym motywie, czyli, prawda, o tym pragnieniu naśladowania Chrystusa. Od niego trzeba wychodzić, od niego trzeba zaczynać, prawda? My zanim powiemy o wyrzeczeniu, zanim powiemy o ofierze, musimy ukazać piękno ślubów, ukazać ich sensowność, ukazać to, że, prawda, Pan Bóg na tej drodze pozwala człowiekowi się rozwijać, że to nie jest droga degeneracji, prawda, że ja tylko obcinam. Zobaczcie, drodzy Państwo, obrazowo mówiąc, no, żeby żywopłot pięknie rósł, to trzeba go przycinać w różnych miejscach, nie może rosnąć dziko, bo jeżeli rośnie dziko, no to oczywiście spełnia swoją rolę jakąś tam, prawda, ocienia, czy zacienia, czy prawda, osłania, czy zasłania, ale nie jest piękny, prawda, nie ma w sobie tego uroku, kiedy jest przycięty, a przycinanie boli, jakby nie patrzył, prawda, dlatego z całą pewnością ten drugi jakiś motyw, po co i dlaczego ludzie to robią, dlaczego wchodzą w przestrzeń ślubów zakonnych, dlaczego je składają, to jest motyw ofiary, prawda. Jacenty, nie śpimy, budzimy się, halo.
Słucham.
Ofiara. No, ty nie masz słuchać, tylko ty masz mówić. Słuchają Państwo po tamtej stronie odbiorników. Halo. Proszę nam tutaj rozwinąć motyw ofiary. Proszę bardzo.
I to ja jako ofiara mam rozwinąć motyw
ofiary. Ty proszę, jesteś ofiarą wybraną przeze mnie dzisiaj w tej audycji, bo nikogo tu innego nie ma niestety. Więc, prawda, no mniej więcej oczywiście rozumiemy, prawda, że no jest to pewne wyrzeczenie, prawda? Ty masz żonę? Masz. Masz.
Mam.
No, no przyznał się. Jedną.
Nie jestem mormonem, mam 4 żony.
Masz jedną żonę, masz jedno dziecko. W związku z tym, prawda, no, posiadasz, prawda, taki sposób życia, czy uczestniczysz w takim sposobie życia, który nie zobowiązuje cię do wyrzekania się pewnych, prawda, rozkoszy, radości, przyjemności związanych z życiem małżeńskim. Ja, prawda, no, żony nie mam. Nic nie wiem o tym, przynajmniej na ten temat.
No
nic,
nie, no
nie
chyba
mam
byś
danych.
Wiedział. Chyba
podejrzewam, że jeśli chodzi o żonę, to tak, prawda?
Tego się nie da ukryć.
Dokładnie, więc z całą pewnością żony nie mam. Potomstwa, o ile mi wiadomo, również nie, w żaden sposób, prawda? Nie byłoby to możliwe. Z tego, co znam swoje zachowania, prawda? Nigdy świadomości też nie straciłem na tyle, więc jestem pewien pewnych rzeczy, prawda? W swoim życiu, tego, że nie mam żony, nie mam dzieci. A zatem, prawda? Rezygnuję. Tak? Ja rezygnuję w sposób wolny i w sposób świadomy.
Ale dlaczego i po co?
A no właśnie, nie dlatego, że...
Nie chciałbyś mieć dzieci,
oj,
żony?
Oj, mój drogi przyjacielu, to jest właśnie coś, o czym będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać z siostrą Wiolą, myślę, do której będziemy dzisiaj dzwonić, ale ja mogę powiedzieć bardzo szczerze,
no
że oczywiście, że chciałbym, prawda? Przeżywam teraz, tu się obnażę trochę, dokonam takiej, prawda, tutaj sięgnięcia do głębi i wyrażenia tego, co jest najgłębiej w moim sercu. Więc jestem dzisiaj na etapie takim w moim życiu, że może tej żony mi tak bardzo nie brakuje, ale wielu moich przyjaciół, wielu moich bliskich znajomych ma już dzieci. I kiedy patrzę, jak te dzieci przychodzą, siadają komuś, wdrapują się na kolana i mówią tato, to przeżywam ogromny ból serca, że nikt nigdy do mnie nie powie tato. Prawda? Wszyscy będą mówić do mnie ojcze, ale to brzmi zupełnie inaczej. Nikt cię nie wdrapie, nie zawiśnie mi na szyi i nie powie do mnie tato. Ale Jacku drogi, jeżeli ja ponoszę jakąś ofiarę, w tym również próbując naśladować mojego Pana Jezusa Chrystusa, no to to musi mnie kosztować, prawda? Żeby ofiara miała sens, to ona musi kosztować, to mnie musi trochę zaboleć, to ja muszę mieć jakby jakąś przestrzeń rezygnacji. Ja muszę z czegoś zrezygnować, odciąć coś, prawda? Zostawić coś, nie korzystać ze wszystkiego, ponieważ chcę właśnie w ten sposób również naśladować mojego Pana, który powstrzymał się, prawda, od małżeństwa, który powstrzymał się od ojcostwa tutaj na ziemi. Dla bardzo konkretnych celów, dla bardzo jasnych celów, dla misji, podporządkował to wszystko, prawda, misji. Stąd moje motywacje są szlachetne. Chcę, żeby takie były, prawda? To nie jest tak, że ja nie mogę, czy nie umiem, prawda? Takich nieudaczników, prawda? Pan Bóg nie powołuje takich, którym nie wychodzi, prawda? Z dziewczynami, albo takim, którzy się nigdy w życiu nie zakochali, takim, którzy nie mogliby mieć dzieci, no to nie, to nie są takie...
Tacy chyba nawet nie zostaną...
No oczywiście, no nie mogą zostać przyjęci, tak. Prawda? Bo tu musi być pełna wolność, tu musi być pełna jakby jasność tego, że ten człowiek z czegoś rezygnuje, coś wybiera, prawda? Nie może być tak, że pamiętam...
Tu nie wyszło,
tak,
to...
Tak,
spróbuję.
Pamiętam, kiedy właśnie sam wstępowałem do zakonu, mieliśmy takie ogólne spotkanie z ówczesnym ojcem prowincjałem i był jeden taki, śmialiśmy się, nazywaliśmy go pan z ręką, ponieważ był to człowiek, który miał jakiś taki, nie wiem, czy złamaną tą rękę, no w jakimś takim gipsie, czy bandażu, na tym blaku i on tak stanął, już był mocno starszy od nas, gdzieś pewnie 40 dobiegał i poinformował wszystkich, powstał i powiedział, że no nie wyszło mu w życiu świeckim, to tak sobie postanowił spróbować w życiu zakonnym, prawda? No nie został przyjęty wówczas, ani nigdy potem, więc to jest zrozumiałe. To nie jest tak, że komuś coś tam nie wyszło, więc idzie gdzie indziej, prawda? A zakon to takie miejsce dla tych odpadów, które już rzeczywiście sobie w życiu
Nie radzą,
prawda? Nam Pan Bóg niczego nie zabiera. Drodzy Państwo, jeżeli mówimy na przykład o przestrzeni czystości, jeżeli mówimy o tych relacjach, prawda, męsko-damskich, o tej rzeczywistości, która jest tak może najbardziej plastyczna i najbardziej zrozumiała, najbardziej czytelna.
Najbardziej pociągająca
dla laików. Którzy...
Tak.
To Pan Bóg nam niczego nie zabrał. Nie? Pan Bóg mi nie zabrał uczuć. Pan Bóg nie wygasił we mnie popędu seksualnego. Pan Bóg nie niczego nie zmniejsza. Nie? To musi boleć, to jest pewna ofiara, prawda? Więc wielu ludzi z przekąsem pyta, no to jak wy sobie radzicie? No zapewniam, że można sobie poradzić, prawda, nie realizując, prawda, tych popędów, potrzeb, różnorakich potrzeb, z którymi się rodzimy, bo bez zaspokojonych potrzeb my jesteśmy w stanie żyć, bez wielu zaspokojonych potrzeb jesteśmy w stanie żyć. A zatem to nie jest tak, że nam Pan Bóg coś zabiera, wycisza w nas, wygłusza i to tak nam łatwo przychodzi, prawda? Czy ja się nie mogę zakochać? Otóż mogę się zakochać, prawda? Mój świat uczuć jest dokładnie taki sam jak każdego innego człowieka, przeciętnie rozwiniętego, prawda? Więc owszem, mogę się zakochać, co więcej, no zdarza mi się to, prawda? I tu to może zgorszę, prawda, niektórych, ale powiem jasno i wprost, że już jako zakonnikowi mi się zdarzało i zdarza mi się zakochiwać, co wcale nie prowokuje mnie do tego, żebym natychmiast za tym uczuciem szedł i żebym je natychmiast zaczął realizować. Tak jak i małżonka, prawda, który żyje w małżeństwie, to, że się zakocha nagle, poczuje przypływ, prawda, uczuć takich czy innych do jakiejś innej kobiety, nie powinno go to w żaden sposób, prawda, motywować, ani nie uprawnia go to w żaden sposób do tego, żeby się odwrócić od swojej małżonki i pójść za nowym uczuciem, które odkrył, prawda?
To tak jak mój znajomy właśnie opowiada, że przez takie rozglądanie to gdzie indziej zawsze może zupa lepiej smakować, ale po tygodniu i tam się przepali.
Otóż to, prawda? Dokładnie tak jest. Czyli my możemy wiele rzeczy jakby per analogiam do życia małżeńskiego, o ślubach właśnie mówić. I ten motyw ofiary trzeba tu podkreślić, drodzy Państwo, że jest to jakieś wyrzeczenie, na które my się decydujemy zupełnie świadomie. To jest pewien sposób współodkupiania świata, prawda? Pan Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy my przez naszą ofiarę, którą składamy w naszym życiu, czy to będzie ofiara z życia małżeńskiego, rodzinnego, z realizacji naszej seksualności, czy to będzie ofiara z bogacenia się, z dążenia do posiadania dóbr materialnych.
Ale w życiu małżeńskim jakoś, no nie wiem, nie zauważam jakichś ofiar. Tutaj,
ale bracie, no, poniekąd oczywiście również jest to jakaś tam ofiara, związanie się węzłem małżeńskim.
Ale ponieważ mówisz o jednej osobie.
Ponieważ tak, jeżeli, prawda, wybieram jedną, to oczywiście rezygnuję z wszelkich innych, prawda? Więc tutaj też jakby sakramentalne małżeństwo ma swoje znaczenie pewnej ofiary, prawda?
Ale to jest chyba coś innego.
Oczywiście. Innego,
wydaje
oczywiście.
Mi się, bo człowiek szuka bliskości drugiego człowieka i tą jedną, jedyną połówkę wydaje mu się, że znalazł i chce z nią być przez jakiś czas, jak najdłuższy, a w zasadzie powinien do końca życia, no a u ciebie to jakby zostaje
puste miejsce. Stole.
Wprost mówiąc, tak. No.
Tak, i to jest takie miejsce, w które ja muszę wpuścić Pana Boga. Oczywiście to nie jest tak, że Pan Bóg przyjdzie i mnie pogłaszcze, prawda, po głowie, przytuli mnie.
Zupę ugotuje,
prawda, i pogdera jeszcze przy tym obiedzie. No nie jest tak, i on tego nie robi, prawda, i w żaden sposób na to liczyć nie mogę. Jest to pewna inna forma, prawda, wypełnienia tej przestrzeni, wypełnienia tego miejsca, ale jeżeli ja tam w Pana Boga nie wpuszczę, to tam coś innego wlezie. To tam, prawda, jeżeli ja złożę ślub, a naprawdę nie spojrzę na tego mojego Boga, nie wpatrzę się w Niego, nie będę szedł za Nim i nie będę Go próbował naśladować i nie dopuszczę Go do głosu w moim życiu, to będę szukał dalej, będę różne, prawda, stosował wybiegi, będę w to puste miejsce wpuszczał albo właśnie dobra materialne, albo moją wolę wbrew posłuszeństwu, albo kobietę, mężczyznę, prawda, kogoś, kto mi to miejsce zapełni. A zatem tutaj jest ta cała przestrzeń rezygnacji i konsekwencji, prawda, w ślubach. Dlatego my musimy jakby zdawać sobie sprawę z tego, co robimy. Stąd pełna świadomość jest wymagana od tego, kto te śluby składa, prawda? Dlatego no, nie przejmuje się do zakonu na przykład osób zaburzonych psychicznie czy niepełnosprawnych umysłowo.
Bo to nie jest tak, że już.
Oczywiście, ja.
Stryk i proszę, zapraszamy.
Oczywiście,
to.
Ja przyznam
są
szczerze.
Rozmowy.
Tak, ja miałem, wiecie Państwo, że pracuję w duszpasterstwie powołań, więc spotykam się z różnymi ludźmi. Pamiętam taką sytuację zupełnie u początku mojego posługiwania, że odebrałem telefon i odezwała się kobieta, co dość rzadko się zdarza w męskim duszpasterstwie powołaniowym. No i pani mówi, że ona by chciała zgłosić syna na rekolekcję. Ja mówię, że dobrze, nie ma problemu, choć już u samego początku wydało mi się to mocno podejrzane, bo mówię, no cóż tutaj, prawda, o co chodzi? Czemu ten syn sam się nie zgłasza? A jeszcze pytam o wiek, ile ma lat? No, zdaje się, że miał 21, czy 19, czy 21. No więc mówię, całkiem dorosły syn. No i oczywiście zapytałem, dlaczego on sam nie dzwoni, na co pani mi odpowiedziała, że syn się jąka i tak by było mu niezręcznie, więc ja w jego imieniu. No, a ja jeszcze naiwny, młody, prawda, powołaniowiec, mówię, no dobrze, no to niech przyjedzie. No i przyjechał, ale z mamą ów syn. Okazało się, że no jest mocno opóźniony w rozwoju intelektualnym. Pani go przywiozła i mówi, że chciałaby ze mną porozmawiać. No więc udaliśmy się na tę rozmowę i ona mówi, że no syn tu, prawda, ona przywiozła, on jest bardzo grzeczny, bardzo pobożny, on tu żadnych problemów nie będzie sprawił i ona tak myśli, że może by się znalazło jakieś miejsce w tym zakonie dla niego, bo ona by wtedy mogła tak spokojnie umierać, on by sobie te kwiatki tam przycinał, prawda, on by te trawniki tam pielęgnował. Takie schematyczne myślenie, prawda, że no nie ma gdzie, to znajdźmy.
Drodzy Państwo, to takie myślenie, może pani naglądała się filmu Imię Róży.
Może, prawda, no zakon, żaden zakon w znaczeniu rodziny nie jest przytułkiem, prawda? To nie jest tak, brzydko mówiąc, to nie jest tak, że ja mogę oddać, prawda, moje dziecko, no które sobie w życiu nie radzi i w tym zakonie ja mówię, proszę pani, przecież tu trzeba złożyć śluby zakonne, tu trzeba być w pełni świadomym tego, co się robi, prawda? W pełni władz umysłowych. To nie jest tak, że on sobie tutaj będzie mieszkał i trawniczki przestrzygał, prawda? To nie w tym rzecz. Takich sytuacji miałem już kilka, prawda? Ostatnio pani po 80 dzwoniła i mówi, że syna, 45 lat, pobożny, no trochę psychicznie chory, ale pobożny, ja mówię, no szczęść Boże, to już jego czas minął chyba. Jak to jedna z przełożonych zakonnych powiedziała kandydatce w słusznym już wieku, świat zeżar kwiat, niech zeżre i łodygę, prawda? No, anegdotycznie oczywiście mówię, drodzy Państwo, ale zupełnie poważnie mówiąc, to materia ślubów, materia ślubów, to, co my ślubujemy, co przyrzekamy Panu Bogu, domaga się pełni władz umysłowych, pełnej świadomości, dlatego też no, nie przejmujemy do zakonu, prawda, osób, które mogą jakieś wątpliwości w tym temacie reprezentować. Ofiara w takim sensie jakimś no, negatywnym mówimy, czyli ja coś muszę zostawić, muszę coś porzucić, ale również w sensie pozytywnym naśladowanie Chrystusa, moja droga do Niego, moja droga do świętości. 601-777-277 to jest numer SMS-owy, pod który można swoje refleksje w tym temacie dzisiaj do nas pchnąć. Również można się do nas dodzwonić, jeżeli akurat linia będzie wolna. 22-47-30-560.
Ja cały czas sprawdzam pocztę internetową studio@radionipokalanow.pl studio@radionipokalanow.pl. Jakby ktoś miał ochotę, to można napisać maila. A my teraz, no tuż te, tą piosenkę. Truba duży.
Już wiemy o miłości, mając 16 lat, nic albo prawie nic. Nie wiedzieć nic najprościej, serce najwielsza skarb, a w oczach tylko ty. Raz, że nie zmiennie świat. Cóż wiemy o miłości, mało i coraz mniej, dłużej życie trwa. Bo przecież o miłości jednak najwięcej wiesz, mając 16 lat. Czas rwie na strzęp ludzki los, ktoś za kimś poszedł w świat. Komuś się zdaje już nie pierwszy raz, że niezmiennie świat. Cóż wiemy o miłości, mało i coraz mniej, im dłużej życie trwa. Bo przecież o miłości jednak najwięcej wiesz, mając 16 lat.
jest z nami pierwszy nasz gość telefoniczny, ojciec Damian Werbista. Witamy cię bardzo serdecznie, pokój tobie.
Pokój wam, pozdrawiam serdecznie.
Witamy, witamy.
Dobrze cię słyszeć. Damianie, drogi, jesteś werbistą. Powiedz nam, co to za zgromadzenie zakonne w ogóle jest?
Werbiści to zgromadzenie, którego misją przede wszystkim pierwszą jest misją, naszą misją są misje, zakręciłem się.
A, nie szkodzi. Waszą misją są misje, czyli pierwszy charyzmat podstawowy to to, że wyjeżdżacie i głosicie Chrystusa tam, gdzie go jeszcze nie znają.
Dokładnie tak, tam gdzie go jeszcze nie znają, gdzie znają go w stopniu niedostatecznym. To są te miejsca, gdzie przede wszystkim powinni pracować werbiści.
Powiedz, mój drogi przyjacielu, naszym radiosłuchaczom, gdzie pracujesz i czym się zajmujesz na co dzień?
Ja w obecnej chwili pracuję w domu nowicjackim naszego zgromadzenia w Chrudowie pod Poznaniem. Pracuję tam na co dzień zajmując się sprawami powołań, prowadzę Centrum Werbistowskie Młodych, a także troszkę administracją domu, jestem wiceprzełożonym tej wspólnoty.
Mój Boże, z jaką, zobacz Jacku, z jaką my tu szyszunią, szyszunią rozmawiamy. Bardzo się... Bardzo się cieszę, że możemy chwilę pogadać. Z Damianem się znamy już jakiś czas.
Stąd ta relacja.
Tak, tak, serdecznie. Możemy sobie tutaj pogadać. Damianie, dzisiaj tematem naszej audycji wieczornej są śluby zakonne, a zatem moje pytanie, pracujesz z młodymi ludźmi, obserwujesz ich także w domu nowicjackim, oni przygotowują się do złożenia pierwszych ślubów zakonnych. Czy w waszym zakonie, uściślijmy, składa się takie zwykłe, normalne trzy śluby jak we wszystkich innych? Czystość, ubóstwo, posłuszeństwo?
Dokładnie.
Tak. Nie macie więcej żadnych innych?
Nie, to trzy śluby.
Wystarczą, prawda? Powiedz zatem, chciałbym się zapytać o to, czym dzisiaj młodzi ludzie się kierują, w ogóle podejmując decyzję o tym, żeby złożyć śluby zakonne? Co jest takim motywem? Co jest czymś, co ich jakoś do tego skłania, napędza? Dlaczego oni to robią? My tu z Jackiem próbujemy dzisiaj rozgryźć ten problem. Dlaczego oni to robią? Bo według świata to jest jakaś głupota, to jest bezsens. Po co to wszystko i po co to komu? Z twojej perspektywy, z twojego punktu widzenia.
Ufam, że robią to przede wszystkim dlatego, że czują w swoim sercu powołanie, że woła ich Bóg i składają te śluby tylko dlatego, że czują, że w tym wszystkim nie są sami, ale że to on ich do tego zaprasza, bo przecież wiemy dobrze, pracując z młodymi ludźmi, że gdyby nie było w tym Pana Boga, no to wszystko byłoby totalnie bez sensu. Składają je dlatego, że czują się jakoś do tego powołani, że czują, że nie będą w tym wszystkim sami przede wszystkim.
A to nie działa trochę tam wyobraźnia, że oni się tak czują powołani, że co to w ogóle to tam powołanie, to takie jakieś nieuchwytne.
A potem mija.
No to prawda, dzisiaj byłem na katechezach, jestem zresztą, od razu powiem, w Tczewie.
O, jakże uroczo, to moje strony,
Tak, twoje strony, Michale. Jestem tutaj i byłem na katechezach dwóch w liceum ekonomicznym i na katechezach spytałem właśnie młodych, co to jest powołanie, czy oni w ogóle w to wszystko jeszcze jakoś wierzą, czy oni to czują. No i przeważająca większość tych, z którymi się rozmawiałem, powiedziało, że no niespecjalnie. Myślę, że kryzys powołania pochodzi z samego kryzysu relacji z Panem Bogiem, prawda?
No tak.
Jak tej relacji nie ma, to trudno wierzyć też w powołanie.
A powiedz mi, jak ty pracujesz z młodymi, zwłaszcza tam w tym domu nowicjackim, jak ich obserwujesz, z czym oni mają największy problem, jeśli chodzi o materię ślubów zakonnych, jeśli chodzi o tę kwestię? Co ich najbardziej niepokoi? Co ich jakoś tam przeraża? Co stanowi jakąś taką granicę, której oni się boją przekroczyć, albo mówią sobie, no nie dam rady z tym czy z tamtym? Co jest najtrudniejsze? Może który ślub im się wydaje najtrudniejszy?
Myślę, że na początku wszystkim wstępującym najtrudniejszy wydaje się ślub czystości. On wydaje się szczególnie dla dzisiejszego młodego człowieka pewną barierą trudną do przeskoczenia. Ale z upływem czasu to nie to stanowi największy problem. Myślę, że najtrudniejszą sprawą dzisiaj jest posłuszeństwo. W takiej dobie, gdzie każdy z nas chce być samodzielny, dysponować bardzo sobą, swoim czasem, zasobami ludzkimi swoimi i innych, nagle oddać się prowadzeniu kogoś innego, no to jest chyba najtrudniejsze dla młodego człowieka.
No, przyznam szczerze, że moja obserwacja jest bardzo zbliżona i bardzo, bardzo zbieżna, więc ja z całą pewnością też to potwierdzam, patrząc na tych młodych. Natomiast chciałbym jeszcze cię bardzo zapytać o twoją osobistą refleksję na temat ubóstwa, ślubu ubóstwa. Co wy jako werbiści rozumiecie pod pojęciem ślubu ubóstwa? My tu trochę dzisiaj po franciszkańsku, radio franciszkańskie. Powiedz, jak werbiści realizują ślub ubóstwa? Co ty przez to rozumiesz?
Dla mnie osobiście ubóstwo to oddanie wszystkiego, co mam Panu Bogu. To tak brzmi bardzo górnolotnie. Ale tak przekładając na język chłopski, że tak się wyrażę, ubogi człowiek to ten, który jest zależny w tym, co posiada i w tym, co robi z tym, co posiada od Boga i od swoich przełożonych w sensie zakonnym, bo przecież przez nich, jak ufamy, Pan Bóg przemawia. My jako werbiści, pracując właściwie na całym świecie, często przemieszczając się, mając różnorakie drukarnie, wydawnictwa, mamy jako zgromadzenie bardzo wiele, można powiedzieć. Musimy mieć pewne środki, żeby ewangelizować, żeby iść dobrą nowiną do współczesnego człowieka. I te środki muszą być dobre, żeby nasz przekaz był dobry. Ale no właśnie, ubóstwo polega, myślę, nie tyle na ubogich środkach, co na mądrym ich wykorzystaniu, na chociażby w moim codziennym życiu, dobrym wykorzystaniu mojego czasu, na tym, żebym jako zakonnik był sumienny, był starał się być dokładny w tym, co robię, żebym nie marnotrawił darów, które otrzymałem, a w tym także czasu, darów, które Pan Bóg we mnie złożył, moich talentów, moich ludzkich zdolności, które są darem, które mam dać do mojego zgromadzenia.
Czyli to trochę tak, jak mówił święty ojciec Maksymilian, w połatanym habicie, czyli osobiste ubóstwo, ale na pokładzie najnowszego samolotu. On akurat mówił wszystko dla niepokalanej, ale to chyba tak jest, prawda? Dla głoszenia Chrystusa nie wahamy się korzystać z najnowocześniejszych spraw, z najnowocześniejszych rzeczy, ale podporządkowane jest to wszystko misji, prawda? Jest to wszystko dla... Dzięki ci serdecznie, bracie, moi przyjacielu. Święta idą. Jeżeli masz ochotę, antena jest twoja, możesz złożyć życzenia naszym radiosłuchaczom, swoim współbraciom, którzy cię być może słuchają przez internet na innych kontynentach, bo mamy różne sygnały i dźwięki z różnych innych miejsc świata. Także być może gdzieś tam ktoś w świeterze nas dzisiaj słucha. Proszę bardzo.
Wszystkim, których znam, których nie znam, życzę jednego, by Bóg się rodził raz w te święta i każdego dnia byśmy Boże Narodzenie mieli naprawdę każdego dnia w swoim serduchu. Wtedy będziemy ludzcy dla siebie, dla innych i Bóg będzie między nami.
Alleluja. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję ci, że znalazłeś dla nas tę chwilę tego wieczoru. Pozdrawiamy cię serdecznie i rozłączamy się, życząc ci dobrej nocy i dzięki za słowo.
Dziękuję i wzajemnie. Szczęść Boże.
Pozdrawiamy, z Bogiem. Zatem, drodzy Państwo, usłyszeliśmy przed chwilą księdza Damiana, ojca Damiana, werbistę, Zgromadzenie Słowa Bożego, głosiciele Ewangelii na różnych kontynentach, w różnych miejscach świata. Ja jeszcze a propos tego składania ślubów w ogóle, w ogólności. Otóż, Jacku, to trochę jest chyba tak jak z człowiekiem zakochanym, nie? Który wchodzi w związek małżeński. Dlaczego ludzie biorą ślub? Dlaczego chcą spędzić życie z tą jedną osobą, którą pokochali, w której się zakochali?
No bo są zakochani.
Dokładnie. Wiedzą, że może przyjść taki moment, w którym ich zakochanie minie, w którym ich zakochanie, to wszystko piękne, prawda, ta uczuciowość cała, ta cała sfera emocji minie, prawda, i co zostanie. W związku z tym decydują się na ślub, decydują się na to, żeby jakby zobowiązać się, wejść w odpowiedzialną decyzję, w odpowiedzialne zobowiązanie, że będą ze sobą na zawsze. Człowiek, który składa śluby zakonne, funkcjonuje trochę w podobnej przestrzeni. Ja wiem, że może minąć, prawda, moja euforia, moje zakochanie, mój emocjonalny high, prawda, to podekscytowanie tym wszystkim. I co zostanie wtedy? Zostanie moja wolna decyzja. Ja decyduję się i to wcale nie pod wpływem li tylko tych emocji, ale również przemyśleń i dlatego to narzeczeństwo nasze zakonne trwa dość długo. Ja się decyduję złożyć takie, a nie inne śluby Panu Bogu, wiedząc, że za parę lat mogłoby się zakochanie skończyć i mógłbym pójść w jakąś inną stronę. Nie chcę tego czynić. Odkryłem szczęście w moim życiu, odkryłem to, co jest piękne, odkryłem to, co wartościowe. Chcę przy tym trwać.
Mówiliśmy o tych ślubach, o tak zwanych radach ewangelicznych. Czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Mówiłeś o młodych osobach i chyba rzeczywiście to posłuszeństwo to jest też prócz czystości, ja bym nawet powiedział, może jeszcze ważniejszy taki, może nie ważniejszy, ale większy problem. Ci ludzie dopiero odzyskują wolną wolę, właściwie uzyskują, kończąc 18 lat i nagle to wszystko im zostaje odebrane znowu, bo nie ma tak, że robię to, co chcę.
Nie, proszę państwa, ja powiem szczerze, że ja przyznam, idąc do zakonu, trochę się o ten ślub obawiałem, najbardziej właściwie o ten się obawiałem, ponieważ ja żyłem sam, mieszkałem sam, miałem swoje pieniądze, swoje mieszkanie przed zakonem. Miałem ochotę iść o 23 na spacer, to szedłem. Miałem ochotę wsiąść w piątek w pociąg, jechać do Częstochowy, to jechałem. Nikt mnie nie kontrolował, nikt mnie nie blokował. Natomiast miałem przyjść do zakonu, w którym przez najbliższe 8 lat, prawda, od wstąpienia, czy 7, nie będę miał klucza do swojego domu, czyli będę jakby zależny zupełnie. No i rzeczywiście obawiałem się o ten ślub, natomiast okazało się, że akurat no nie było to żadnym problemem, bo byłem w grupie ludzi, którzy no po prostu taki sposób żyli, w ten sposób rzeczywiście funkcjonowali. I tego od nas wszystkich oczekiwano, a zatem nie było żadnego problemu z tym tematem. Natomiast myślę, Jacku, też, że to, o co pytałeś, owszem, posłuszeństwo jest dużym problemem. Ja bym podzielił jeszcze trochę na chłopaków i dziewczyny tę młodzież, ponieważ myślę, że rzeczywiście w tych rozerotyzowanych czasach bardzo trudną wydaje się być sprawa czystości, ale myślę, że to dotyczy zwłaszcza chłopaków. Dziewczyny być może mają trochę mniej problemów z tym i rzeczywiście być może nie ma aż takich problemów. Natomiast chłopacy pewnie mają większe. Halo, halo.
Mamy gościa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam ojca Michała i wszystkich.
No Leszku, witamy cię serdecznie. Myśmy próbowali już do ciebie tu dzwonić, ale mieliśmy jakieś duże trudności techniczne.
Witam serdecznie i pozdrawiam od Matki Najświętszej Zwycięskiej z Brdowa, od ojców Paulinów, gdzie przeżywamy misję świętą.
Bożeż ty mój, a gdzież to jest?
To jest blisko Izbicy Kujawskiej, blisko Włocławka, można powiedzieć 40 kilometrów od Włocławka.
To już bliżej.
Drodzy państwo, dzwoni do nas ksiądz Leszek. Ksiądz Leszek, który miał być drugim naszym rozmówcą dzisiaj. Ksiądz Leszek jest orionistą z kolei. Leszku drogi, powiedz nam, co to w ogóle jest, ten zgromadzenie orionistów? O co to w ogóle chodzi i co wy robicie?
No, jesteśmy zgromadzeniem zakonnym, które założył święty Alojzy Oriony. Zwyczajny, prosty ksiądz, który po prostu ukochał mocno Jezusa i ukochał Matkę Najświętszą i poświęcił całe swoje życie w służbie papieżowi i ubogim, bo zajmujemy się przede wszystkim ludźmi ubogimi. Mamy też poprawczak dla chłopaków, którzy weszli w konflikt z prawem. To jest tak pięknie się nazywa Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Dlatego ksiądz Orione przygarniał tych, którzy byli gdzieś tam na ulicy, którzy nie wiedzieli, jak zagospodarować swój czas. Ja się cieszę, że ojciec Michał tak pięknie mówił o czystości, że to tylko problem chłopaków. No chyba to różnie. Tak myślę. Tak myślę.
Czyżbyś nas tam podsłuchiwał gdzieś? Pod tym Włocławkiem?
Troszkę was podsłuchiwałem, ale tylko jak dodzwoniłem się do studia.
Tak? Aha. Leszku drogi, powiedz mi, czy wy jako orioniści składacie takie trzy śluby jak wszyscy inni, czy macie jeszcze jakiś dodatkowy?
To my składamy trzy jak wszyscy inni, ale mamy jeszcze czwarty. Więc składamy czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, ale składamy też ślub szczególnej wierności i posłuszeństwa papieżowi.
Mój ty panie, i na czym on polega? Na czym on polega?
Już mówię, więc tak, najprościej mówiąc, to może się on przejawić w tym, że Ojciec Święty, Benedykt XVI, mówi tak, że jest wielka potrzeba, aby orioniści pojechali do pracy, nie wiem, w Afryce. Mhm. I pakujemy się, to co damy radę, i przenosimy się do Afryki.
Aha, to podobnie jak jezuici.
Podobnie jak jezuici, właśnie tak. Tym się, można powiedzieć, łączymy z jezuitami właśnie tym ślubem szczególnej wierności.
Leszek, jaka jest twoja funkcja w zakonie? Co ty robisz? Ja wiem, ale słuchacze nie.
Aha, rozumiem. Więc zajmuję się młodzieżą, jestem referentem młodzieżowo-powołaniowym, a od tego roku jestem też magistrem postulatu, więc zajmuję się wychowaniem tych, którzy przychodzą do naszej wspólnoty zakonnej.
Powiadam ci, Jacku, same szyszunie mamy tutaj dzisiaj, naprawdę.
Żadne.
Lechu, rozmawiamy dzisiaj przed chwilą z Damianem, który nasz kolega ze szkolnej ławy, mieliśmy okazję już z nim gadać. Chcemy ciebie zapytać o to samo. Dlaczego dzisiaj młodzi ludzie decydują się na to, żeby w ogóle złożyć śluby? Po co to komu? O co tu chodzi? Świat tego zupełnie nie rozumie. Dla świata to jest jakaś absurdalna decyzja. Jakaś decyzja w poprzek. Po co oni to robią?
Myślę, że nie do końca. Na pewno wielu, zanim podejmie tą decyzję, mocno ją rozeznaje i o tym dobrze wiemy, przede wszystkim sami, którzy te śluby złożyliśmy i staramy się nimi żyć. Ale myślę, że ludzie szukają konkretów. I jeśli już podejmują, decydują się jakiś wybór swój, na swój wybór życiowy, no to wówczas już chcą jakieś konkretne, jak mówię, więc chcą żyć jako ludzie czyści, jako ubodzy, posłuszni. Wiadomo, że domyślam się, że chcesz mnie pytać o posłuszeństwo, Michale, i
też.
I wiemy dobrze, jako zakonnicy, że często nie jest tym łatwo, że mimo, że jako zakonnicy składamy te śluby posłuszeństwa, czyli będziemy w momencie ślubów naszych wieczystych, potem powtarzamy w momencie świętym diakonatu i prezbiteratu, że przyrzekamy ordynariuszowi i naszym prawowitym przełożonym cześć i posłuszeństwo. A w życiu to wygląda w ten sposób, że dopóki wola przełożonego zgadza się z moją wolą, to przychodzi nam to łatwo.
Tak.
A jeśli często jest tak, że wola przełożonego jest nie zawsze jest moją wolą i wówczas nieraz trzeba ukrzyżować to, co jest moje i patrzeć przede wszystkim na Jezusa, który jest posłuszny Bogu Ojcu, nie było to łatwe, krzyż, wiemy, Golgota.
Ale ty strasznie mówisz o trudnych rzeczach, strasznie trudne rzeczy, ukrzyżować swoją wolę. W ogóle co to za język dla młodego człowieka w ogóle?
Bo to jest bardzo trudna rzecz, bo nie mówimy, jak mówimy o ślubach, to nie mówimy o prostych rzeczach, dlatego chyba, ojcze, robicie czcigodny ten program, bo jakbyście mówili o jakichś prostych rzeczach, to przyszłoby to łatwo i nie trzeba by było dzwonić do jednego czy drugiego zakonnika, tylko tak myślę, nie?
Dokładnie.
Natomiast kiedy mówicie o tych tematach bardzo ważnych i trudnych, no dlatego trzeba przede wszystkim patrzeć na Jezusa, bo inaczej po ludzku nie da się tego zrozumieć.
Ale strasznie mi się...
Po ludzku się nie da tego przyjąć i jak to ja mam dzisiaj, jestem człowiekiem wolnym, od życia mi się coś należy, a tu nagle przełożony zadecyduje inaczej, niż ja to widzę, nie?
Strasznie mi się podobała kategoria radykalizmu, którą wprowadziłeś, że młodzi chcą, jak już na coś się decydują, to musi być konkretne i radykalne i chyba jest to zgodne z obserwacjami takimi, że te zgromadzenia, te zakony, które stawiają na konkretne, radykalne rozwiązania, mają powołania, nie?
O mocnej regule, o kontemplacyjne chociażby, prawda, jest powołanych.
Dokładnie.
Bo nie mówimy o powołaniach, bo wiemy, że, że Pan Bóg nie przeżywa kryzysu powołań, bo Pan Bóg zawsze jest ten, który powołuje, rozsiewa, nie?
Dokładnie.
A najwyżej jest kryzys powołanych, odpowiedzi z naszej strony. I myślę, że brakuje nam takiej radykalności dlatego, że boimy się, chociaż na początku wydaje się to wszystko pięknie, entuzjazm, podpalenie niesamowite, to brakuje nam takiej systematyczności i wierności przede wszystkim na co dzień, tak myślę.
Leszku, ile lat minęło od twoich ślubów wieczystych?
Już mówię, 2007.
Czyli czy?
Czy.
Czy powiedz mi twoim zdaniem, co trzeba robić, żeby je zachować w sposób doskonały, żeby się w nich rozwijać i wzrastać? Jak ty to widzisz?
Ja widzę, tak jak powiedziałem, nie było tylko to powiedziane z mojej strony, żeby ładnie brzmiało, bo jestem księdzem i zakonnikiem i nie tylko powiedziałem to dlatego, żeby patrzeć na Jezusa, ale myślę, że bez tej więzi z Nim, no nie da się. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, zdrowe relacje z ludźmi. Myślę, że to są bardzo ważne. My ślubujemy, że wasze braterskie wsparcie niech nam pomaga dochować wierności. Więc myślę, że to bardzo, bardzo ważne.
To ładne macie tą formułę, ładna.
No, mnie się też podoba.
Przyjacielu mój drogi, antena należy do ciebie, bo święta idą. Zechciej łaskawie tutaj cudowne, piękne życzenia wysmażyć naszym radiosłuchaczom i nam. My cię słuchamy, natychmiast zamieniamy się w słuch.
Życzę wszystkim słuchaczom, ojcu Michałowi, czcigodnym gościom w studio, przede wszystkim tego, czego sobie życzę. Abym rzeczywiście doświadczył, że Jezus się rodzi. I nie jak jest w sloganach, nie w jakichś tak pięknych wypowiedziach, ale rzeczywiście takiego narodzenia Pana w życiu. na każdy dzień, nie tylko z okazji Bożego Narodzenia.
Amen. Bardzo Ci dziękuję za udział w naszej audycji, że zechciałeś i jeszcze sam się do nas dodzwoniłeś, bo my nie mogliśmy, mieliśmy problem. Drogi przyjacielu, niech Pan Bóg Ci tam błogosławi, umacnia i natchnieniem ducha obdarza w tym miejscu, w którym głosisz słowo i w którym głosisz misję. I do usłyszenia i do zobaczenia w takim wypadku.
Ojcu Franciszkanów, ojca Michała i ojcu Paulinu, bo tu jestem ojcu Paulinu.
Proszę bardzo. I dla nich również pozdrowienie. Trzymaj się, Leszku, z Panem Bogiem. Dobrej nocy. Dzięki.
Bogiem dobranoc.
Jakże zacnego, prawda, zespołu.
I wokalista jaki.
Pokój i dobro, prawda, błogosławione niech będzie niepokalane poczęcie. Halo, halo, czy się słyszymy?
Halo?
Słyszymy
Szczęść
się.
Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam Cię, ojcze Michale, pozdrawiam pana Jacka chyba, tak?
O, tak, to miło, miło, jakże miło. Tak?
Rozpoznawalny, no, mój proszę. Drogi przyjacielu. Drodzy Państwo, jest z nami siostra Viola, wspaniały kobiecy głos po tych dwóch męskich. Chcemy również z nią porozmawiać na temat poruszany dzisiaj w tej naszej audycji. Siostro kochana, powiedz nam dwa słowa o sobie, to znaczy skąd jesteś, z jakiego jesteś zgromadzenia i co w nim robisz?
Dobrze. Ja mam na imię siostra Viola i obecnie jestem w naszej wspólnocie takiej nowicjackiej w Arturówku w Łodzi. Tam też katechizuję w szkole podstawowej, w naszym przedszkolu Dzieci Dobrego Ojca. Również też mam tam katechezę z dziećmi. Poza tym tam jeszcze zajmuję się troszeczkę młodzieżą.
O, to właśnie jest to, do czego zmierzaliśmy. Ale jesteś zaraz z Arturówka, to znaczy z Łodzi, to znaczy, że możesz tam słuchać Radia Niepokalanów?
Tak, oczywiście.
I oczywiście słuchasz, nic innego nie robiąc.
Oczywiście w przerwach słucham.
O, no jakże, no balsam na uszy Jacka zwłaszcza, który tutaj pracuje na co dzień. Siostro Violu. Tak, polecaj, polecaj, mów, mów. Siostro Violu kochana, tak, dzisiaj tak. Rozmawiamy na temat ślubów zakonnych i życia nimi. Współpracujemy razem, zdradzę sekret niepojęty tutaj naszym radiosłuchaczom, że z siostrą Violą zdarza nam się prowadzić razem rekolekcje dla młodzieży, dla dziewcząt zwłaszcza. Spotykamy się z różnymi dziewczynami, z różnymi problemami, troskami, kłopotami. Siostro kochana, chcemy Cię dzisiaj prosić, żebyś nam powiedziała, Twoim zdaniem, dlaczego młodzi ludzie, młode dziewczyny decydują się na złożenie ślubów, zdecydują się na wejście w taką przestrzeń zażyłości z Panem Bogiem. My tutaj już z Jackiem mówiliśmy po wielokroć, że dla świata to jest jakiś absurd, dla świata jest to zupełnie niezrozumiałe. Po co one to robią, często pytają ludzie. Po co takie piękne, młode dziewczyny, nie, idą do zakonu, po co one wchodzą w ten świat, przyjmują jakieś tutaj inne imię, zakładają te habity, które...
Welony.
Welony, habity, które ukrywają ich wdzięki, prawda, ich piękno kobiece. Po co one to w ogóle robią? Po co?
Tak, ojcze. Szczerze mówiąc, najpierw może się podzielę takim własnym doświadczeniem, bo rok temu, jeszcze kiedy dojeżdżałam do katechezy, dużo czasu spędzałam w tramwaju i rzeczywiście po prostu miałam takie kiedyś doświadczenie, jak jeden pan, ja tak chyba coś czytałam, przygotowywałam się do katechezy, jeden pan tak się nachylił do ucha do mnie i mówi: siostro, zawód miłosny, prawda? Po prostu zrozumiał, że ja chyba poszłam dlatego do zakonu, że jakiś przeżyłam zawód. No wie pan co, jest pan prawie, że w sedno trafił pan. Bo rzeczywiście powodem mego pobytu w zakonie jest miłość, prawda? Ale niestety nie zawód. Właśnie to odkrycie miłości, prawda? Że odkryłam jednak miłość Boga do mnie i chcę ją też ofiarować jej.
A pan na to nie zrozumiał?
No i pan rzeczywiście tak troszeczkę się zdziwił.
Może zrozumiał, ale nie uwierzył.
Niektórzy też mówią, że może nie miała siostra pomysłu na życie, prawda?
Albo powodzenia, nikt się siostrą nie chciał w ogóle zainteresować, siostra brzydka jak noc, nawet kijem by siostry nikt nie dotknął. Ale nie, nie w przypadku siostry Wioli, znam ją i mogę powiedzieć szczerze, że zupełnie jest odwrotnie.
Oczywiście, ale powiem szczerze, że różne są reakcje ludzi, nasz wybór po prostu tej drogi dziwi, zastanawia, czasami nawet gniewa świat wręcz.
O, właśnie.
Na pewno by mogły powiedzieć dużo przypadków, kiedy za osobą zakonną, czy pluto, czy wyzywano wręcz.
Dokładnie.
Ale tak. Pastor nie pozostawia obojętnym, prawda?
Dokładnie. Siostro, nie wiem, czy to padło, ty jesteś siostrą świętej rodziny z Bordeaux, tak?
Tak. Tak.
Jakie wy śluby składacie w tym waszym zgromadzeniu?
My ślubujemy czystość, posłuszeństwo, czystość i ubóstwo.
A żebyś zobaczyła teraz minę Jacka tutaj koło mnie, bo jak usłyszał, że święta rodzina była z Bordeaux, to w ogóle trudno mu uwierzyć, bo on myślał, że z Jerozolimy zawsze i tam z Betlejem
no właśnie,
w ogóle.
No z Nazaretu, prawda?
Tak, z Nazaretu.
Ja pewnie, że...
Co to za jakieś są sprawy
ja
nieznane mi?
Chodzi o tą świętą rodzinę z Nazaretu, tylko że dodajemy często, że jesteśmy siostry świętej rodziny z Bordeaux, dlatego że tam właśnie powstałyśmy we Francji.
A myśleliśmy, że święta rodzina na wczasy się wybrała kiedyś do Bordeaux.
Nie, Francja po rewolucji francuskiej właśnie i w tym czasie powstałyśmy tam.
No to...
To
czasy
nowina.
Niesprzyjające jak
nowina. Proszę siostry, a zatem odkrycie miłości.
Chcę też do odpowiedzi na to pytanie dziewczyny, dlaczego się decydują, prawda?
Odkrycie miłości, mówiłaś o tym, że sama odkryłaś, tak? To już jedno mamy.
To podstawa, tak naprawdę.
I co dalej?
Czasami mówią, że po prostu chcą być siostrą, która uczy religii, prawda? Chcą być pielęgniarką. Ale wtedy zostaje jeszcze takie pytanie. Przecież możesz tym być wszystkim i nauczać w katechezie jako osoba świecka i być pielęgniarką też jako osoba świecka. Więc rzeczywiście podstawą, która nas wyróżnia chyba właśnie, to są te śluby składane. To nas wyróżnia. Przede wszystkim po prostu dar twego serca dla Boga, prawda?
Tak.
Bo skoro teraz dużo bardzo jest katechetów świeckich, dużo jest pań pielęgniarek, prawda? Więc można różnie służyć Bogu w świecie. Ale właśnie chodzi o ten taki szczególny dar serca, to spotkanie z Bogiem, który jest miłością i po prostu, że ja jestem zdolna tą moją nawet moc miłowania oddać Bogu, prawda?
Tak.
Wydaje mi się, że u podstaw tej drogi jest to, że ja najpierw muszę odkryć piękno jednak życia małżeńskiego i piękno rodziny i piękno macierzyństwa i piękno mojej kobiecości. Później wtedy chyba mieć świadomość, czego ja rezygnuję, prawda?
Proszę siostry, chcę o to zapytać, bo jesteś młodą kobietą. Chcę z tobą rozmawiać o czystości, o ślubie czystości. Z chłopami rozmawiałem o posłuszeństwie, o ubóstwie. Natomiast z tobą chciałem porozmawiać troszeczkę o czystości. Siostro, jak ty to przeżywasz? Jak to jest zdawać sobie sprawę z tego, że nie będziesz nigdy matką, że nie urodzisz dziecka? Zobacz, dzisiaj tyle kobiet woła o in vitro, bo mamy prawo do dziecka, bo chcemy mieć dziecko na siłę, wszelkimi możliwymi sposobami, a ty mówisz światu, że co, że nie chcesz mieć dziecka? dziecka, że to cię w ogóle nie interesuje, że możesz żyć bez niego. Jak to jest, że decydujesz się na życie, że nie będziesz żoną, że nie będziesz nikomu gotować obiadu, że nie będziesz mężowi robić masażu ramion, jak wróci zmęczony z pracy, że w ogóle rodzinne jakby życie cię nie interesuje. Jak to jest? Jak ty tego doświadczasz? Jak ty to przeżywasz? Nie? O co chodzi w tym ślubie czystości? Bo zobacz, że świat bardzo często, czystość, no to seksualność, nie? Czyli czystość jest ograniczona do sfery seksualnej, płciowej, w ogóle dla świata to już do genitalnej wręcz i tyle. I to wszystko. A przecież to jest cała sfera uczuć, cała sfera przeżywania tej rzeczywistości. Cała sfera, właśnie mówiliśmy z Jackiem, że to jest kwestia rezygnacji, kwestia decyzji. Jak ty to przeżywasz? Jak ty sobie z tym radzisz w ogóle?
No właśnie, czy powiem szczerze, że naprawdę bardzo dziękuję też moim siostrom, które u początków jakoś formacji też pozwalały mi jak gdyby wchodzić powoli w te śluby, prawda, ślub posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. Pozwoliły mi też przez tą formację jakoś poznać też swoją kobiecość, jak moje pragnienia zwykłe, najzwyklejszej kobiety, prawda? Każda kobieta chyba chce być tą jedyną, niepowtarzalną, jedyną dla kogoś, dla innego człowieka, prawda?
Tak.
I ja, kiedy to odkrywałam, to dopiero wtedy naprawdę dziękowałam Bogu za ślub czystości, że te swoje pragnienia, które jako kobieta posiadam, mogę ofiarować je komuś, prawda? Mogę ofiarować Bogu, którego gdzieś tam kiedyś spotkałam i spotykam i poznaję coraz bardziej i jakoś tam chciałabym budować z nim coraz bardziej doskonałą relację. I właśnie to chyba w tym sedno jest, że ja jednak składam jakiś dar i jakąś ofiarę ze swojego serca takiego kobiecego, prawda? Które właśnie tak jak mówię, i ma takie pragnienia i takie i po prostu wiem, z czego rezygnuję, prawda?
Ale to się da?
Jak da jestem się? 10 lat w klasztorze jestem, więc wydaje mi się, że jest to możliwe. Półtora roku temu trochę więcej złożyłam śluby wieczyste. I naprawdę każdego roku był trudny dla mnie jakiś inny ślub. Każdego miesiąca może coś innego przeżywałam, że doskwierało posłuszeństwo, czy ubóstwo, czy czystość, prawda? Ale właśnie teraz jakoś tak czystość przeżywam też bardzo jako macierzyństwo. Takie duchowe oczywiście, prawda? Może dlatego, że na co dzień jestem otoczona tymi dziećmi, którzy przyjdą, czasami poproszą o przytulenia, czasami sami się wręcz przytulają, albo czasami ja sama już wyjdę, bo wiem, że tego potrzebuję akurat. I rzeczywiście z tym można się realizować. Ja naprawdę też się spotkałam z taką opinią, że siostro, ty żyjesz wbrew naturze, prawda?
No tak.
I wtedy pamiętam, przypomniały mi się słowa ojca Leona Knabita. Nie wiem, czy to były u nas rekolekcje, czy jakoś tam słyszałam je. On mówi, nie, właśnie ponad naturą.
To ładne.
Że żyje ponad naturą, prawda? Że pokazuje światu, że jednak to jest możliwe. Gdzie tak jak ojcze mówisz, że jest właśnie naprawdę nie wiem, na którą stronę wejść, na który portal założyć moją pocztę, bo wszędzie jest pornografia. Prawda? Gdzie świat krzyczy wręcz o tym. A ja właśnie wbrew światu mówię, słuchaj, takie życie jest możliwe. I teraz niektórzy, nawet spotkam się z taką opinią, że ktoś powiedział mi, siostro, to ty jesteś bardzo zniewolona. I ja wtedy się zastanowiłam i mówię, ale słuchaj, kto jest bardziej zniewolony? Ja, która dobrowolnie, świadomie rezygnuję z tego, niż ty, który musisz, prawda, albo który musisz obejrzeć jakiś film pornograficzny czy coś innego.
Siostro, ja przed chwilą mówiłem, bo rozmawialiśmy z Jackiem o pewnych trudnościach i ja mówiłem, że jeśli chodzi o sferę czystości, o tę przestrzeń, prawda, tego ślubu, to ja jestem na etapie w tej chwili tego, że patrzę na moich przyjaciół, którzy mają dzieci i takim wielkim cierpieniem dla mnie na dzisiaj, do którego się przyznaję, które wyznaję, jest to, że nikt do mnie nigdy nie powie tato, że nie będzie żadnego berbecia, który przyleci, będzie mi się wspinał na kolana, przytuli, rzuci mi się na szyję i powie tato. Czy ty masz coś takiego, czy nie?
Mam, oczywiście ojcze, mam. Jestem człowiekiem tylko.
I jak sobie z tym radzisz?
Mam. Właśnie sobie też myślę, że przecież nikt nie przyjdzie, nie powie, mamo, nie przytuli się tak, prawda? I, ja sobie ostatnio tak pomyślałam w szkole, kiedy miałam dyżur, różne myśli takie przychodzą człowiekowi i myślę sobie tak, mój Boże, ci rodzice dają im doczesność, nie? A ja sobie tak mówię, Panie Jezu, daj tym dzieciom wieczność. I po prostu wydaje mi się, że tu jest to moje macierzyństwo też duchowe. Taka troska o to, żeby rodzić w tych duszkach małych, takich sercach Boga jakoś, w jakiś sposób, prawda?
Tak.
Ojcze, to właśnie to, że nie będę miała dzieci, czy właśnie nikt nie powie do mnie mamo, to jest ten moment też ofiary. Takiej konkretnej ofiary krzyża paschalnej też, prawda? Tak. Z Jezusem przeżywanej razem.
Siostro, a powiedz mi jeszcze...
Po prostu inaczej się nie da.
Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Pracujesz z młodzieżą, mieliśmy okazję razem robić rekolekcje. Było tych dziewczyn tam z 30 chyba. Fajne, niezwykłe dziewczyny. Zresztą pewnie nas niektóre słuchają dzisiaj. Powiedz, jak ty z nimi rozmawiasz o życiu zakonnym, jak ty rozmawiasz z nimi o ślubach, to co one mówią? Jakie one mają problemy? Jak one to widzą? Z czym według nich jest najtrudniej? Nie? Jakie są ich problemy, żeby to przyjąć, zaakceptować, żeby w to wejść?
To chyba wydaje mi się, że w zależności w jakim wieku są, jeżeli na przykład są to studentki, to często też mówią o posłuszeństwie, prawda, że no, życie studenta pełne wolności, prawda, robią co chcą, wychodzą i siostro, jak to, ja muszę teraz złożyć ślub posłuszeństwa, gdzie jestem rzeczywiście uzależniony od pewnych osób mi danych, które w pewnym momencie zaczynają mnie jakoś ukierunkowywać, prawda? I muszę się zapytać o każdą rzecz praktycznie. No, na pewno też dotyka czystości. Dziewczyny szczególnie, to tak jak mówiłam na początku, że to trzeba zrozumieć serce kobiety, prawda? Która chce właśnie być tą jedyną.
Ale wtrącę się, ja myślę, że to w zupełnie innym sensie czystości niż chłopacy, prawda? Bo ja tu rozróżniłem, pewne taki podział zrobiłem. Jednak u chłopaków bardziej ta sfera seksualna, u kobiet ta sfera uczuciowa, prawda? Emocjonalna bardziej.
Tak. I właśnie... Jeżeli one właśnie takie chcą być doceniane, prawda, jak kobieta, to właśnie składanie tej ofiary z tego, to rzeczywiście byłby tu wtedy ślub czystości.
Siostro, bardzo ci dziękujemy za ten głos. Ubogaciłaś nam bardzo tę audycję. Słuchaj, antena należy do ciebie. Święta idą. Jeśli możesz, to zechciej naszym radiosłuchaczom, swoim współsiostrom i nam oczywiście, którzy tutaj jesteśmy w studio i cię słuchamy z wielkim zainteresowaniem. Jacek nawet jakieś dzieło sztuki tworzy, coś rysuje tutaj i to będzie na pewno na aukcję przeznaczone, prawda?
Wymyślam kolejne pytania dla ciebie.
Siostro, zechciej. Życzenia złożyć świąteczne, życzenia.
Dobrze. Życzę wam przede wszystkim, żebyście odkrywali Boga jako Emanuela w waszej codzienności, żeby był Bogiem z wami, Bogiem z nami, wszystkim radiosłuchaczom. W sposób szczególny chyba pozdrawiam moje siostry, bo naprawdę wspólnota jest dla mnie chyba tym miejscem, gdzie ja mogę kochać konkretnie i bezinteresownie, tak jak mówił nasz ojciec założyciel. Więc tutaj realizuję właśnie ten ślub czystości swój. Więc pozdrawiam moje siostry, pozdrawiam dziewczyny, które znają i nie znają, które może spotkały się z nami na rekolekcjach, które może przyjadą na rekolekcje. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Już w styczniu razem z siostrą Wiolą prowadzimy rekolekcję w Warszawie.
14 stycznia do 18 stycznia serdecznie zapraszamy do Warszawy.
Tak jest. Siostro, dzięki serdecznie. Mówiła do nas siostra Wiola z Łodzi, z Arturówka, siostra świętej rodziny z Bordeaux. Pozdrawiamy cię i życzymy ci dobrej nocy.
Zostańcie z Bogiem.
Z Bogiem.
Z Bogiem.
Drodzy Państwo, 21:59, właściwie 22, a zatem parę chwil muzyki i będziemy powoli podchodzić do lądowania. Mamy tu SMS-aka jednego. Pokój i dobro, niech Pan Bóg wspiera tych 9 dzisiejszych na drodze franciszkańskiej. Pozdrawiam, Basia. My również pozdrawiamy, Basię. Dziękujemy za ten głos. I dziękujemy też za dobre życzenia wobec naszych braci. My sobie też często życzymy, zwłaszcza wobec naszych rocznic. Właśnie parę dni temu też przeżywaliśmy te rocznice z moimi współbraćmi rocznikowymi. Życzymy sobie, żebyśmy umarli w tych habitach, żebyśmy w tym zakonie umarli, żeby Pan Bóg nas powołał do wieczności właśnie z tego świata zakonnego, z tej przestrzeni, w której zdecydowaliśmy się żyć, żeby nikt z nas nie zwątpił, nie odszedł, nie odpadł, żeby nikt z nas nie zdradził, nie? Bo jeżeli ja składam Panu Bogu śluby, to oczywiście mogę również zdradzić. Taka możliwość, taka opcja także istnieje, prawda?
A złamanie ślubu jest grzechem ciężkim.
No, oczywiście. Oczywiście co do tego nie ma żadnej wątpliwości i jeżeli jest to złamanie ślubu, prawda, wobec którego my przeżywamy pragnienie nawrócenia i chcemy się nawracać, to oczywiście no jest to odpuszczalne, jak każdy grzech w konfesjonale, prawda?
Ja tu wyczytałem, że ślub nie jest sakramentem.
No to tak, to zgadza się.
I istnieje możliwość zwolnienia z nich, jeżeli chodzi o śluby wieczyste, zwolnić z nich może tylko papież.
To w zakonach, które są na prawie papieskim tak zwanym, bo są również zgromadzenia, które są na prawie biskupim i biskup jest najwyższym przełożonym dla tego zakonu, więc wówczas odwołanie jest do biskupa, ale prawdą jest, że Stolica Apostolska najczęściej tutaj musi, prawda, interweniować, to znaczy właściwie ten, który chce zostać zwolniony ze ślubów, wnosi taką prośbę do Stolicy Apostolskiej. Oczywiście, drodzy Państwo, no, sytuacje są bardzo różne, my tutaj jesteśmy też po to, żeby rozsądzać i żeby wszystkich wrzucić do jednego worka i powiedzieć, tak, wszyscy są źli i potworni. Tak samo jak nie czynimy tego z małżonkami, którzy sprzeniewierzają się sakramentowi małżeństwa. Są to bardzo często bolesne, trudne wybory. Mamy właściwie w każdym zgromadzeniu, myślę, że w każdym, w dokumentach naszych jest takie polecenie, żeby otoczyć troską także tych, którzy no, odchodzą, którzy nie chcą być dalej naszymi braćmi czy siostrami. To jest zawsze wielki ból, wielka rana też dla zakonu, dla całej wspólnoty, kiedy ktoś no sprzeniewierza się ślubom w taki czy inny sposób, publiczny, siejąc zgorszenie. To jest wielki dramat i bardzo smutna rzeczywistość, ale tak jak powiadam, to jest opcja, to jest możliwość, prawda? Każdy z nas pozostaje wolnym. My składamy śluby, ale tej wolności nikt nam nie odbiera. Ona ciągle w nas jest, prawda? I możemy jej używać w sposób dobry i właściwy, rozwijając to, co zostało nam dane jako dar i zadanie, ale możemy również tej wolności używać w sposób niewłaściwy, w sposób niefrasobliwy, w sposób no, który prowadzi ostatecznie do sprzeniewierzenia się tym naszym zobowiązaniom i tym naszym ślubom, które podjęliśmy. Sąd zawsze pozostaje w ręku Boga i to Pan Bóg będzie oczywiście rozsądzał, wiedząc więcej o nas. Natomiast naszym zadaniem jako zakonników, osób konsekrowanych, właśnie to jest to ciekawe sformułowanie również, którego Kościół używa, jest to, żeby śluby zrealizować i wypełnić w sposób jak najdoskonalszy. Osoby konsekrowane, czyli konsekracja, czyli wyjęcie jakby ze świeckiego użycia, prawda? Konsekracjo, czyli przestaje coś być używane, prawda, w sensie świeckim, a zaczyna być używane tylko jakby dla Boga, czyli jest wyjęte tylko dla Boga, przeznaczone tylko dla Boga. I my jako osoby konsekrowane jesteśmy tymi, którzy mają żyć dla Boga. Nie? To nasze życie przeniknięte ubóstwem, u Boga. Mam u Boga wszystko, prawda? Jestem w Nim zanurzony, to moje życie ma być naśladowaniem Chrystusa, to moje życie ma być ścisłym zjednoczeniem się z Jezusem Chrystusem. To nie bez przyczyny, jakby mnóstwo świętych rekrutuje się właśnie z zakonów, ze zgromadzeń zakonnych, prawda? To w ten sposób często Pan Bóg decydował się uświęcać człowieka. Trochę ten monopol na świętość przełamał papież Jan Paweł II. On również kanonizował i beatyfikował wiele osób świeckich, nie tylko zakonnych, ale to jest właśnie tak, częstokroć była to w Kościele postrzegana droga jako droga doskonałości, prawda? Jako droga, rzeczywista droga takiej świętości realizowanej w życiu człowieka. Do dzisiaj zresztą tak jest, drodzy Państwo, i myślę, że to czujecie i może moglibyście to potwierdzić, że ludzie mają jakieś większe zaufanie do zakonników, prawda? Na przykład niż do księży diecezjalnych. Czy słusznie, czy nie, no to jakby...
No, w ogóle zakon franciszkański, to są dane sprzed kilku lat, to przecież tak naprawdę jest jednym, jest najliczniejszym zakonem w ogóle nie wiem czy na świecie, ale w Polsce na pewno, jeżeli chodzi o liczebność, czyli zakonników i ojców, to w ogóle nawet nie ma sobie równych.
Mhm, to prawda.
To są różnice kilkudziesięciu procentów.
Mhm. Ta duchowość rzeczywiście porywa. Konsekracja to jest coś, co powiedziała siostra Viola. Z jednej strony gniewa świat, złości świat, ale z drugiej pociąga. Jest czymś fascynującym. To, co rozmawialiśmy, o czym rozmawialiśmy z księdzem Leszkiem, że te zakony, które stawiają na radykalizm, te zakony, które wysoko podnoszą poprzeczkę, przeżywają boom powołaniowy. To znaczy młodzi szukają czegoś, co jest inne, nie? Co jest wyjęte, co nie przypomina mi domu, świata. Jeden z naszych braci mówił o tym bardzo konkretnie, jasno, ale bardzo, bardzo sensownie. Jeżeli nie widać różnicy, to po co przepłacać, prawda? Jak w reklamie jednego z proszków do prania, prawda? Jeżeli ja nie widzę różnicy, to po co ja mam przepłacać? Jeżeli to moje życie zakonne właściwie niczym się nie różni od życia świeckiego, tylko tym, że ja składam jakieś śluby i nie będę mógł mieć żony, która mnie podrapie za uchem i nie będę miał mieć dzieci w ogóle, to po co ja mam na siebie nakładać takie dodatkowe zobowiązania i nic mi to jakby nie daje i do niczego więcej mnie to nie prowadzi. Dlatego to jest jasne, że młodzi szukają dzisiaj czegoś radykalnego. Ta konsekracja, to wyjęcie, prawda? W litanii do wszystkich świętych, którą śpiewamy w czasie ślubów, modlimy się, abyś tych wybranych uświęcił i konsekrował, nie? Żebyś ich uczynił swoimi, żeby oni rzeczywiście byli znakiem dla tego świata. To jest ta sól ziemi, to jest to światło świata, prawda? To są ci, którzy mają to światło odbite od Chrystusa nieść. To jest ten pierwiastek duchowy, ten zaczyn. To jest to, czym Pan Bóg chce się posługiwać. My jesteśmy mali. Zobaczcie, drodzy Państwo, to nie jest tak, że my jesteśmy tytanami, nie? Że my jesteśmy nad ludźmi, że my mamy jakieś szczególne moce, które nas predestynują do tego, że my możemy żyć w ubóstwie, w posłuszeństwie, w czystości, że my jesteśmy jakimiś tutaj nadzwyczajnymi. Nie, nie, absolutnie nie. Nosimy ten skarb w naczyniach glinianych, powie święty Paweł w liście do Koryntian. I taka jest głęboka prawda. My jesteśmy bardzo słabi i czasem tej słabości, naszej ludzkiej słabości doświadczacie, ale dużo częściej, mam nadzieję, doświadczacie Bożej mocy, która się objawia poprzez naszą posługę, poprzez nasze życie, poprzez nasze świadectwo, naszej konsekracji, naszych ślubów, które złożyliśmy zupełnie świadomie, których chcieliśmy się Panu Bogu ofiarować.
Trąciłeś ten taki motyw marnowania młodych osób dla życia w ślubach zakonnych, ale tak naprawdę przecież niewiele się różnią te śluby od ślubów, no, które ja składałem. Ślubu. Mhm. Ty masz czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, ja mam miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Mhm. Tak naprawdę, więc niewiele to się różni.
Dokładnie. No,
jest to jakaś deklaracja składana na do końca.
Tak. I to jest wielka taka ciekawostka, że te śluby bardzo mocno się ze sobą wiążą, jeden z drugim. Bo jeżeli ja nadużywam ślubu czystości, to na pewno robię to wbrew posłuszeństwu, wbrew nakazom moich przełożonych. I oczywiście częstokroć sprzeciwiam się również ubóstwu, prawda? Bo to, żebym, prawda, zgrzeszył czystością, muszę najpierw trochę zainwestować, prawda? Jeżeli ja nadużywam ślubu ubóstwa, to oczywiście częstokroć łamię również posłuszeństwo i bardzo często w tym kontekście również czystość. Drodzy Państwo, bardzo mi zależało też i mam nadzieję, że trochę z rozmów z naszymi gośćmi antenowymi to wynikło, że my nie możemy spłycać tylko tych ślubów, prawda? Jeżeli ubóstwo to pieniądze, jeżeli czystość to seks, jeżeli posłuszeństwo, no to moja wola, prawda, poddana przełożonym. To się naprawdę rozszerza na całe życie. To obejmuje wszystkie nasze działania, wszystkie nasze myślenie, sposoby myślenia, wszystkie nasze sposoby reagowania. Te śluby przenikają nas całych. To nie jest tylko, prawda, ograniczenie do pewnych bardzo konkretnych, jasno określonych, prawda, przestrzeni naszego życia, a cała reszta hulaj dusza, piekła nie ma. Nie, te nasze śluby oddziałują tak naprawdę na wszystko. I ta mentalność człowieka zaślubionego Bogu to jest coś nieskończenie głębszego, prawda? Bo ubóstwo to nie tylko pieniądze, to jest również prestiż. Ubóstwo to są również znajomości. Ubóstwo to jest cała masa, prawda, ograniczeń, które ja sobie nakładam w relacjach, prawda? Bo jeżeli ja na przykład rezygnuję z takich czy innych form komunikowania się czy porozumiewania, to natychmiast tych przyjaciół, prawda, przyjaciół czy pseudoprzyjaciół robi mi się mniej, prawda, ta grupa się zawęża i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy te śluby naprawdę mocno rozszerzać, a zatem nie ograniczajmy, nie banalizujmy, prawda, nie spłycajmy tego wszystkiego. SMS-ka dostaliśmy tutaj od Magdy. Magda nam pisze, taka mnie refleksja naszła, że nas ludzi, którzy jesteśmy każdy z innej strony Polski, jednoczy wasze powołanie, bo gdybyście byli ludźmi świeckimi, to nasze drogi nigdy by się nie spotkały. Magda brała udział w rekolekcjach, które z siostrą Wiolą właśnie prowadziliśmy. Jest to też jakaś myśl. Nasza konsekracja często jednoczy ludzi. Wokół tej konsekracji często jednoczą się ludzie. Powstają jakieś grupy, które chcą żyć duchowością tego czy innego zakonu, prawda? To naprawdę jest pewien zaczyn. To jest jakaś mała cząstka, która się rozrasta często w jakieś wielkie drzewo. A zatem to jest coś bardzo, bardzo konkretnego, czym Pan Bóg się chętnie posługuje dla zbawienia nas przede wszystkim, bo to jest nasza droga zbawienia, ale również dla zbawiania innych ludzi. 22:13.
Czas kończyć.
Zważywszy na to, że muszę jeszcze dzisiaj wrócić do Łodzi, ponieważ jutro o poranku jadę do Krakowa słuchać rekolekcji przez 8 dni, moich prywatnych, osobistych rekolekcji. Drodzy Państwo, chcemy Wam podziękować za ten dzisiejszy wieczór, chcemy podziękować za to spotkanie naszym rozmówcom, ojcu Damianowi, księdzu Leszkowi, siostrze Wioli również. Wam, którzy zechcieliście być z nami i słuchać tej naszej audycji, już wkrótce suplement do pytań nieobojętnych. My spotkamy się w przyszłym miesiącu, pewnie w styczniu. To dzisiejsze nasze spotkanie powoli dobiega końca. Nie wiem, jaki temat poruszymy w styczniu. Mamy już pewne pomysły i pewne propozycje się rodzą, ale może nie będziemy ich zdradzać rzeczywiście, bo może ten element niespodzianki ma jakieś znaczenie.
Czas pokaże.
Może ma. Drodzy Państwo, dobrej i spokojnej nocy, błogosławionych, pięknych, cudownych świąt Bożego Narodzenia, bo nie będziemy się już na żywo przed świętami Bożego Narodzenia słyszeli, a zatem życzę Wam, żebyście rzeczywiście spotkali w tych dniach, od adwentowych dniach przygotowania, żebyście jeszcze spotkali anioła, który wskaże Wam najkrótszą drogę do Betlejem, która jest ukryte w Waszych sercach, w głębi Waszych serc. Niech tam dokona się to spotkanie z Jezusem, który przychodzi do swojej własności. Oby ci, którzy są Jego własnością, zechcieli go przyjąć tym razem, bo jak mówi słowo, przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Niech w waszych sercach znajdzie dom, swoje miejsce.
Ja dziękuję za uwagę. My się jeszcze przed świętami usłyszymy. Kłaniam się nisko wszystkim. Za uwagę dziękuję.
Ojciec Michał Nowak.
Jacek Włodarczyk. Pokój, dobra.
Dobrej nocy.